Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej omówieniu wyników grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź za pierwszy kwartał 2026 roku. Wyniki zaprezentują pan Remigiusz Paszkiewicz, prezes zarządu, pani Anna Sobieraj-Kozakiewicz, wiceprezes zarządu do spraw aktywów zagranicznych, pan Zbigniew Bryja, wiceprezes zarządu do spraw rozwoju, pan Piotr Krzyżewski, wiceprezes zarządu do spraw finansowych i pan Mirosław Laskowski, wiceprezes zarządu do spraw produkcji. Jest z nami również pan Janusz Krystosiak, dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich. Chciałbym Państwa poinformować, że nasza konferencja jest transmitowana online. W drugiej części spotkania odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadawać zarówno z sali, jak i przesłać je na adres ir@kghm.com. Wszystkie odpowiedzi zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej w sekcji Centrum Wyników. Teraz proszę o zabranie głosu pana prezesa.
Dzień dobry. Ja również witam serdecznie wszystkich zebranych tutaj i osoby, które są z nami na łączu internetowym lub bezpośredniej transmisji. Szanowni Państwo, no wypada zacząć od tego, ponieważ znamy już wszyscy liczby, odbicie rezultatów całej grupy KGHM za pierwszy kwartał. Ja chciałbym odnieść się do kilku aspektów, w tym do otoczenia makroekonomicznego, w którym uzyskaliśmy bardzo dobre, w niektórych zakresach rekordowe, nienotowane od ponad dekady rezultaty naszej działalności. Jeśli chodzi o samo otoczenie, to mogę powiedzieć z dużym przekonaniem, że mieliśmy do czynienia z takimi poziomami niepewności i w niektórych obszarach również niestabilności rynkowej, nienotowane w zasadzie od kryzysu finansowego w 2008 roku. Co mam na myśli? Przede wszystkim nowy konflikt zbrojny, który miał mocny wpływ na ceny i notowania czynników energetycznych, przede wszystkim gazu. Dodatkowo niepewność dotycząca dalszych działań Fedu związana ze zmianą szefa Fedu czy przewodniczącego komitetu Fedu, które też miały ogromny wpływ przede wszystkim na notowania dolara amerykańskiego, który jak wszyscy wiemy jest podstawową walutą na rynku metali i metali szlachetnych. W momencie wybuchu konfliktu wzrosły ceny między innymi gazu, a zanotowaliśmy korektę notowań metali. W konsekwencji jednak zwiększył się popyt przede wszystkim na złoto inwestycyjne. Mam tu na myśli sztabki i monety. Głównie pociągnęły ten trend działania banków centralnych, ale również inwestorów prywatnych i publicznych, co spowodowało wzrost notowań metali szlachetnych, przede wszystkim srebra. W naszym przypadku, jak Państwo wszyscy wiecie, ma to ogromne znaczenie, ponieważ jesteśmy drugim na świecie producentem tego metalu. I ten trend wysokich notowań metali, bo miedź po tej korekcie wróciła do podwyższonych poziomów, utrzymywał się do końca pierwszego kwartału. Jeśli chodzi o nasze działanie, jak reagowaliśmy w tej sytuacji, to przede wszystkim bardzo rozsądna i ostrożna polityka sprzedażowa. Ona ma swoje odbicie oczywiście w podwyższonych zapasach, ale chciałbym Państwu powiedzieć, że podwyższone zapasy również zanotowaliśmy chociażby na chińskiej giełdzie miedzi. Więc to jest taki ostrożnościowy, jak zakładam, ruch wszędzie na świecie. Ale nie zmniejszył się popyt w związku z tym. Więc ostrożna i bardzo rozsądna polityka sprzedażowa. Po drugie, rezultaty też osiągnęliśmy dzięki nie tylko bardzo sprzyjającemu rynkowi, ale również w rezultacie lepszej niż rok temu i w ostatnich okresach działalności operacyjno-kosztowej. I tutaj chciałbym się odnieść chociażby do czynników energetycznych. W momencie, kiedy ceny gazu zanotowały dużą podwyżkę, na przykład wyłączyliśmy naszą generację gazową, przechodząc na energię elektryczną sieciową, uzyskując z tego powodu spore oszczędności, które w zasadzie skompensowały, bo zanotowaliśmy tylko minimalny wzrost kosztu czynników energetycznych w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Minimalny, mam tu na myśli dosłownie pojedyncze miliony złotych na całej puli kosztów związanych właśnie z energią elektryczną, gazem i paliwami. Dalej, zaczęliśmy wykorzystywać lepiej szanse, które daje rynek, z wykorzystaniem też local content oczywiście, bo tu jesteśmy liderem w Polsce, jeśli chodzi o współpracę z firmami, przedsiębiorcami, dostawcami i innymi podmiotami, z których usług korzystamy w Polsce. I obniżyliśmy koszty materiałów i usług nie tylko przez uzyskanie lepszych cen, ale również z powodu obniżonego ich zużycia. I to udało się zrobić, czy zrobiliśmy to, mimo tego, że bez żadnych strat, jeśli chodzi o poziomy produkcji. Poziomy produkcji w Polsce to jest kilkuprocentowy, 8% wzrost, jeśli chodzi o produkcję miedzi płatnej. W całej grupie wykonaliśmy, czy zrealizowaliśmy produkcję o 4% wyższą. Przy tym, co powiedziałem o utrzymaniu strony kosztowej, no w mocnych ryzach. I mimo tego, że mieliśmy troszkę niższą z przyczyn naturalnych i wpływu czynników związanych głównie właśnie z naturą w aktywach zagranicznych, w całej grupie mamy ten 4% wzrost produkcji miedzi płatnej. I teraz przechodząc już do takiego krótkiego podsumowania. Po pierwsze, uzyskaliśmy dwukrotnie wyższą EBITDA niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku i trzykrotnie wyższy zysk netto. I te dwa poziomy to są rekordy nieosiągane przez grupę od roku 2014 i 2012. To jest to, co powiedziałem, że od ponad dekady KGHM jako grupa w całości z utrzymaną kontrybucją aktywów zagranicznych na niezmniejszonym poziomie od ponad dekady. I teraz chciałbym oddać głos panu prezesowi Krzyżewskiemu z prośbą o krótki komentarz na temat strony finansowej i właśnie większych być może szczegółów na temat strony kosztowej i zapasów, a potem oddamy głos pani wiceprezes i panom wiceprezesom, żeby też bardziej szczegółowo przedstawili sytuację i rozwojową, i produkcyjną, i w aktywach zagranicznych państwu za chwilkę.
Dziękuję panie prezesie. Dzień dobry szanowni państwo. To zanim przejdę do mojej części, tak jak pan prezes powiedział parę słów wstępu o charakterze finansowym, tak bym miał przypisać trzy cechy, które towarzyszyły nam w pierwszym kwartale, które spowodowały, że te wyniki, tak jak pan prezes mówi, są nieobserwowane od wielu, wielu lat. To pierwsza rzecz to jest na pewno monetyzacja odporności. I o tym mówimy od dłuższego czasu, że budujemy tą odporność. Często to jest szereg działań, natomiast ten kwartał pokazał nam, jak dobrze jesteśmy przygotowani, jak dobrze możemy na tym rynku się odnaleźć. Drugi aspekt to z pewnością, tak jak pewnie wszyscy państwo też tego doświadczają, że świat przyspiesza. My też przyspieszamy, no i to też jest widać przez pryzmat wyników. To też wymaga od nas szybkiej reakcji. To, co do tej pory można powiedzieć było dość wyjątkowe, ta zmienność, która pojawiała się, ale była zdarzeniem dość wyjątkowym w krótkich okresach czasu, stała się czymś normalnym. A to wymaga też od nas jako od organizacji bycia przygotowanym, czyli budowanie tej odporności, no ale też ten drugi aspekt, czyli elastyczność i szybkość w podejmowaniu decyzji. Tutaj to towarzyszy nam każdego dnia, podejmując dziesiątki, jak nie setek decyzji, które wypadkowe widzimy przez pryzmat też aspektów finansowych. No i trzecia rzecz to taka bardziej osobista, bo dzisiaj się czuję, szczerze mówiąc, jakbym był na konferencji rocznej, a nie kwartalnej, bo jakbym miał powiedzieć, ile zdarzeń mieliśmy przez te pierwsze 3 miesiące, no to można by było pewnie obdzielić jeden rok, a nie jeden kwartał. No i też jakbyśmy tak trochę wrócili do tych poszczególnych miesięcy, no to taka krótka retrospekcja. No styczeń, to co właśnie mówił pan prezes. 29 stycznia, pamiętam tą datę, no historyczne kursy, miedź 14 500 dolarów, złoto 5100, srebro doszło do 120 dolarów. W tej dużej niepewności, to co też zostało tu przez pana prezesa podkreślone, my postępujemy w sposób jakby odpowiedzialny i mamy na, z góry mieliśmy przygotowaną strategię, bardzo dużo sprzedawaliśmy srebra, co państwo też widzą, akurat styczeń i luty to były te miesiące, które obraliśmy sobie też jako te punkty, które uważaliśmy za optymalne. No z biegu czasu mogę powiedzieć, że tak, to były idealne momenty do realizacji sprzedaży, a z drugiej strony, to po tej stronie pozytywnej, a po stronie negatywnej akurat to, co się pojawiło w Polsce, no to w styczniu mieliśmy bardzo wysokie ceny energii. Mała wietrzność, mało słońca, wysokie koszty generacji energii, ale też to, co państwu za chwilę też pokażemy, to nie miało negatywnego wpływu na naszą spółkę. Hedging na poziomie energii ponad 50% pozwolił nam, plus efektywne zarządzanie źródłami wytwórczymi, które posiadamy, pozwoliło nam to, żeby nie podnieść bazy kosztowej, a wręcz żeby wykorzystać ten moment przy wyższej produkcji. Te koszty energii za chwilę też pokażę w szczegółach, nie wzrosły. No, luty... Z jednej strony można powiedzieć miesiąc oczywisty, zima, no ale ta zima nas zaskoczyła i ona oczywiście miała wpływ na logistykę, zarówno od strony portowej, ale też mieliśmy wyzwania na kole i w logistyce kołowej, jak i kolejowej. Znowu, delikatne widać przesunięcia pomiędzy miesiącami, to co też pan prezes powiedział, na zapasach. Niemniej jednak na sprzedaż i dostawa do klientów, często zamieniając kierunki, czy realizując tą sprzedaż nie drogą morską, a drogą kolejową, no to też klient jest dla nas jakby rzeczą podstawową i z tego żyjemy, więc staraliśmy się jak najszybciej odpowiedzieć na te zmieniające się warunki, żeby dostarczyć towar w terminie. Także tutaj to też na pewno z punktu widzenia plusa. No i druga rzecz, dość taka ważna, która się wydarzyła w lutym, to tutaj z prezesem mieliśmy przyjemność być w Danii akurat w lutym i podpisać umowę z jednej strony z naszym dużym odbiorcą NKT, duńskim producentem kabli. To jest jedna z pierwszych takich dużych umów, ale nie ostatnia, którą będziemy zawierać. No i ta umowa jest też wyjątkowa. Dlaczego ona jest wyjątkowa? Dwa elementy, pewnie wolumen, no to oczywiście 5 do 7 miliardów euro, wartość tej umowy, ale drugi element i moim zdaniem on jest dla nas kluczowy, to jest umowa jest na 10 lat. I tak naprawdę co stoi za tą umową z punktu widzenia takiej strategii i geopolityki, to jeżeli państwo popatrzą na nas i kto za 5, 7, 10 lat jest w stanie obsłużyć i dostarczyć pewien wolumen, biorąc pod uwagę, że jesteśmy zintegrowani od ciągu górniczego poprzez hutnicze aż do producenta walcówki, no to jest niewiele podmiotów w Europie, a takiej skali nie ma żadnego, który jest w stanie odpowiedzieć na takie potrzeby. Więc to widzimy z punktu widzenia czasu. Uważamy, że to coś, co będziemy monetyzować, no w oparciu o to też będziemy budować wartość, więc to jest jedna z pierwszych umów, a myślę, że w kolejnych kwartałach będziemy pokazywać kolejne z naszymi strategicznymi klientami. No i trzeci miesiąc, no marzec, myślę, że mógłbym powiedzieć, że rollercoaster, codziennie coś się wydarzało w zakresie Ormusu, raz cieśnina była otwierana, zaraz zamykana. I znowu z punktu widzenia dla nas pierwszy impact to gaz, który wzrósł dwukrotnie. Natomiast jak państwo znowu widzą w naszych metrykach finansowych, to nie ma negatywnego na nas wpływu. No, w tamtym roku decydowaliśmy się na zabezpieczenie cen gazu. W tym roku też podejmowaliśmy decyzje transakcyjne, które zabezpieczyły nas od strony finansowej. W ten sposób można powiedzieć, że mogliśmy suchą nogą przejść przez ten konflikt. No i druga, no oczywiście ceny spadły z kolei z 14 500 na 12 000, teraz znowu wracamy, także widzą państwo tą olbrzymią zmienność, która towarzyszy nam już tak naprawdę z godziny często na godzinę, nawet nie z tygodnia na tydzień. Pewnie przy tym elemencie bym się tu chwilę jeszcze przy tym marcu zatrzymał, żeby powiedzieć dwa słowa też o energetyce i co jest dla nas tutaj kluczowe i ważne. Jeszcze w marcu mieliśmy przywołanie przez PSE, czyli naszego jakby operatora energetycznego, bo dla przypomnienia przystąpiliśmy do takiego systemu DSR. To też pierwszy raz jako organizacja, za który otrzymujemy środki w ramach tego, że nasza sieć podstawiamy na rynku mocy naszą moc. Zostaliśmy przywołani w miesiącu marcu. ten test wyszedł bardzo dobrze. Jakby dostaliśmy oczywiście za to bonifikatę pieniężną, natomiast to też pokazuje, jakby dla nas kluczowy też jest aspekt bezpieczeństwa energetycznego i zarządzaniu naszymi źródłami wytwórczymi i odbiornikami. Ten test pokazał, jak jesteśmy mocno też elastyczni i w krótkim okresie czasu potrafimy zareagować na zmieniające się otoczenie. No i ostatnia rzecz w zakresie energetyki, co jest dotycząca przyszłości, ale też czerpię z tego, jaka była decyzja Komisji Europejskiej 23 grudnia, mianowicie górnictwo rud metali nieżelaznych zostało wpisane jako możliwe, które może czerpać rekompensaty w przemyśle energochłonnym. Oczywiście, co to oznacza? Zakładamy, że Polska jest, z tego co pamiętam, zobowiązana przez Komisję Europejską do wdrożenia tego na grunt prawny do 30 czerwca. Z punktu widzenia finansowego powinno to wiązać się z, liczymy na około 100 milionów rocznie dodatkowej refundacji, którą powinniśmy dostawać jako przemysł energochłonny w ciągu górniczym. Do tej pory ten element nam nie towarzyszył, także to jest element, który będzie dla nas teraz bardzo ważny. Także jakby mógł podsumować w jednym zdaniu ten kwartał i to, co obserwujemy, to nie zarządzamy spółką pod jeden kwartał. My patrzymy w długim horyzoncie, więc teraz odpowiedź, jak będziemy działać, czy da się ekstrapolować na wprost. Pewnie dużo Państwa się zastanawia, czy da się pierwszy kwartał przemnożyć razy 4. No sami, Szanowni Państwo, widzą, ile mamy dużej zmienności. Nie da się, natomiast no, my też, patrząc na to, nie wyciskaliśmy w pierwszym kwartale tego wyniku ponadnormatywnie. To było wiele zdarzeń biznesowych, które pozwoliły nam osiągnąć taki, a nie inny wynik. I patrzymy pozytywnie w kolejnych okresach. Także tu bym przekazał głos pani prezes. Jeszcze pan prezes.
Jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, o której chciałem wspomnieć, czy którą chciałem przekazać na koniec tutaj tej części naszych wypowiedzi, ale po dość szczegółowym opowiedzeniu o wszystkich miesiącach w kwartale chciałbym teraz podziękować wszystkim współpracownikom, koleżankom i kolegom z całej grupy KGHM, górnikom, hutnikom i wszystkim pozostałym, którzy bardzo nas wspierają w realizacji decyzji, przygotowują te decyzje, czuwają nad tym, co się dzieje i w firmie, i na rynku zewnętrznym. A szczególnie chciałbym jeszcze raz pozdrowić i złożyć najlepsze życzenia hutnikom z powodu ich niedawnego święta. Cały czas jeszcze jesteśmy w trakcie obchodzenia tego niezwykle ważnego dla nas momentu i święta hutnika. I teraz poprosimy panią prezes.
Chyba pan prezes Mirek najpierw.
No pomyliłem kolejność, proszę bardzo.
A więc jeżeli chodzi o aktywa krajowe, to w tych podstawowych segmentach naszej działalności operacyjnej, takich jak wydobycie urobku, produkcja miedzi, produkcja miedzi w koncentracie i elektrolitycznej oraz produkcja srebra metalicznego, zanotowaliśmy wzrosty zarówno do założonego budżetu, jak i do pierwszego kwartału roku 2026. I te liczby macie tutaj Państwo w ujęciu bezwzględnym oraz procentowym na ekranie. A co do takich istotnych rzeczy, które wydarzą się w najbliższej przyszłości tutaj w KGHM SA, to jest przygotowaliśmy się przez wiele miesięcy do postoju remontowego na hucie miedzi Głogów 2. To głównie poprzez na przykład gromadzenie dużego zapasu anod, po to, żeby można było elektrorafinacją pracować w tym 3-miesięcznym remoncie bez zakłóceń. Remont ten rozpoczyna się 28 czerwca i planowane zakończenie 26 września bieżącego roku. I na bieżąco na kolejnych konferencjach będziemy Państwa informować o przebiegu tego dużego remontu. To tyle z mojej strony.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o wyniki produkcyjne aktywów zagranicznych, jeśli chodzi o nasze główne aktywo za granicą, czyli Sierra Gorda, w pierwszym kwartale tego roku zanotowaliśmy produkcję rzędu 20,6 tysiąca ton miedzi płatnej. Jest to około 1% mniej niż w kwartale pierwszym zeszłego roku. Niemniej jednak ta wartość jest do siebie bardzo, bardzo zbliżona. Tutaj, jeśli chodzi o komentarz z mojej strony, niewielkie odchylenie troszeczkę już pokazuje też sytuację pogodową, która miała miejsce na Sierra Gordzie w lutym. Mieliśmy do czynienia z z ulewnymi deszczami na pustyni Atacama. Jak Państwo wiecie, pustynia Atacama jest najbardziej suchym miejscem na Ziemi. Niemniej jednak raz na kilkadziesiąt lat zdarzają się ulewne deszcze, które oczywiście nie pozostają bez wpływu na działalność operacyjną kopalni. I z takimi deszczami mieliśmy do czynienia w lutym. Niemniej jednak, jeśli chodzi o wyniki produkcyjne w zakresie miedzi w pierwszym kwartale, są one zgodnie z naszymi oczekiwaniami budżetowymi, nawet nieco ponad, około 2% powyżej zakładanego budżetu. Jeśli chodzi o produkcję molibdenu, tutaj odnotowaliśmy istotny wzrost, to jest 80% wzrost produkcji molibdenu versus pierwszy kwartał zeszłego roku, jak również jest to prawie 11% wzrost powyżej budżetu zakładanego na pierwszy kwartał. Jeśli chodzi o produkcję srebra, również wzrosła ona versus okres referencyjny zeszłego roku, to jest o 54% do poziomu 7,7 tony srebra. Jeśli chodzi o złoto i metale szlachetne, tutaj zanotowaliśmy spadek, niemniej jednak wynika to po prostu z właściwości rudy, który w tym momencie eksploatujemy. Jeśli zaś chodzi o wyniki produkcyjne KGHM International, tutaj Państwo, jak widzicie na liczbach, odnotowaliśmy spadek versus 30% spadek versus zeszły rok, pierwszy kwartał. Przede wszystkim wynikało to z eksploatowania rudy, która jest uboższa w miedź, co oczywiście Państwu też w dostępnych trybach raportów raportowaliśmy. Produkcja z odkrywki Rut West 5 przeszła do odkrywki Liberty. Odkrywka Liberty charakteryzuje się mniejszymi parametrami jakościowymi złoża, a także pewnego rodzaju niestabilnością geotechniczną tego złoża. Z tego względu też widzimy, że te wyniki produkcyjne za ten pierwszy kwartał są niższe. Niemniej jednak kopalnia intensywnie pracuje nad tym, aby plan produkcyjny zakładany został zrealizowany do końca roku. Jeśli chodzi o produkcję srebra, tutaj ze względu na zbycie aktywów Sudbury, w zasadzie nie mamy tego srebra. W kopalniach Robinson Carlota nie produkujemy srebra. Jeśli chodzi o produkcję złota, również ze względu na jakość tej rudy eksploatowanej w obecnym momencie odnotowujemy 37% spadek kwartał do kwartału. I w zasadzie tutaj postawię kropkę. Z takiego komentarza, z którym się chcę z Państwem podzielić, sytuacja finansowa czy EBITDA aktywów zagranicznych jest stabilna. Aktywa zagraniczne wciąż kontrybują do EBITDA całej grupy kapitałowej rzędu 20%, pomimo tego, że produkcja obecnie to jest udział około 17% w pierwszym kwartale, oczywiście zaznaczam. I z uwagi na to, że koszt gotówkowy C1 jest na bardzo konkurencyjnym poziomie, gdyż dla Sierra Gorda to jest bodajże 1 dolar i 2 centy za funt, dla KGHM International jeszcze mniej, dzięki temu, że również spływają, jakby pomagają nam ceny metali i korzystne premie przerobowe. EBITDA jest na stabilnym poziomie. I cóż, i aktywa zagraniczne kontrybują pozytywnie do wyników całej grupy kapitałowej. Aktywa zagraniczne w pierwszym kwartale wpłaciły do grupy kapitałowej 175 milionów dolarów, w tym 165 milionów wpłaciła Sierra Gorda, 10 milionów wpłacił KGHM International. Jeśli chodzi o Sierra Gorda, łącznie Sierra Gorda od początku roku spłaciła 300 milionów dolarów pożyczek właścicielskich i jest to już, to jest połowa tego, co w zeszłym roku zostało spłacona. Także jesteśmy dobrej myśli i liczymy na to, wiemy to, że ta spłaty tych pożyczek będą niezakłócone. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o CAPEX za 3 miesiące tego roku, to obserwujemy to, o czym mówiliśmy już w poprzednim i jeszcze wcześniejszym roku, że stawiamy na rozwój. Te proporcje między rozwojem, utrzymaniem a odtwarzaniem w tej chwili już się zmieniają na korzyść zadań rozwojowych. Proszę zwrócić uwagę, że w pozycji rozwój mamy o 24% wzrostu nakładów w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Za chwilę to pokażę na konkretnych inwestycjach, na konkretnych placach budów. Utrzymanie to między innymi ta niższa wartość wynika z tego, że zakończono pewne inwestycje w zakresie systemów odwadniania kopalń na dole. Kontynuujemy inne, mniej kosztowne, oddziałowe, mniejsze. Natomiast poziom, który zakładaliśmy w celu zabezpieczenia kopalń przed nagłymi wdarciami wód, został w tej chwili na jakimś takim bezpiecznym poziomie utrzymany. Odtwarzanie, również zaraz w szczegółach powiem, na czym to polega. Wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 16%, a to dlatego, że przygotowujemy się do remontu Huty Głogów 2, Huty Miedzi Głogów 2, o którym pan prezes wcześniej powiedział. Więc wracając do rozwoju. Rozwój to udostępnienie złoża i eksploracja. To, o czym mówiliśmy wcześniej, staje się ciałem. Utrzymanie to przede wszystkim wyrobiska dołowe, wyposażanie oddziałów górniczych w nowych polach, odwadnianie kopalń oraz w związku z tym, że uzyskaliśmy zgodę na wysokość 205 składowania w zbiorniku Żelazny Most, prace związane ze zbiornikiem Żelazny Most. Odtwarzanie oczywiście jak zwykle, głównie wymiana maszyn górniczych, następnie sprawy związane z przygotowaniem remontu głównego. Tyle w tych głównych kategoriach. Kolejny slajd poproszę. Proszę Państwa, ten slajd jest troszeczkę inny niż przyzwyczailiśmy Państwa od dłuższego czasu, kiedy to pokazywano wyłącznie mapkę i był komentarz co do tego, jak się kształtuje wydobycie w rejonie szybu GG1. Może przypomnę, proszę Państwa, może troszeczkę mniej to w tej chwili widać, ale tu mamy szyb GG1, szyb Redków, szyb GG2 w budowie i szyb Gaworzyce w budowie. Obszar Głogów Głęboki Przemysłowej zaznaczony tutaj na północy. Proszę Państwa, 24% wydobycia z aktywów krajowych naszych jest właśnie już z tego obszaru. O czym to świadczy? Przesuwamy się na północ i to już wyraźnie widać. Środek ciężkości naszego wydobycia przesuwa się na północ, stąd też i kolejne prace badawcze i rozwojowe, które będą służyły przygotowaniu naszej eksploatacji w tamtych warunkach, za chwilę przedstawię. Jeśli chodzi o place budów, proszę bardzo, GG1 zostały rozebrane w tej chwili już obiekty powierzchniowe. Kończymy pracę w szybie, w rurze szybowej. Do września zostanie zakończone zbrojenie w rejonie Żąpia. Wychodzimy z rury szybowej. Mamy przygotowywane materiały, pozwolenia do puszczenia odpowiednie. Rozpoczynamy pracę na powierzchni obiektów docelowych. Poza tym na dole jest tam pokazana stacja klimatyzacji, powierzchniowa stacja klimatyzacji. Zwiększamy jej moc w tej chwili do 40 MW, a więc no, bardzo zaawansowane prace. Myślę, że do końca roku powinniśmy się z tym uporać. Pozostałe trzy szyby, Redków, Gaworzyce i GG2. Widzicie Państwo, czas, kiedy były media i wyznaczaliśmy osie szybów, mamy za sobą. Ruszyła praca i to solidna praca. W tej chwili na wszystkich z tych szybów trwają badania geologiczne, a więc są wiercone otwory geologiczne oraz określenie budowy geologicznej górotworu w tym miejscu. Czy w tym miejscu posadowienie szybu może nastąpić, czy będzie przesunięcie, tak jak w przypadku GG2. Powiem Państwu, że jeśli chodzi o szyb Redków GG2, stwierdzamy już w tej chwili, że to będą miejsca docelowe. Co do Gaworzyc, nie wypowiadamy się, trwają analizy w tej chwili. Proszę bardzo, dalej może. Tyle o górnictwie, bo górnictwo, proszę Państwa, na 657 milionów wykonania planu za pierwszy kwartał stanowi aż 602, czyli stanowi gro tego wykonania. Ale w hutnictwie też wiele się dzieje. Przygotowanie do remontu Huty Miedzi Głogów 2 już od ubiegłego roku. Trwały prace przygotowawcze, są kontynuowane. Przełom czerwca i lipca rusza potężny remont. Kolejna sprawa. Myślimy, że w tym roku zakończy się już proces od 2 lat prowadzony w Hucie Legnica, a więc przejście na tak zwaną podkładkę stałą. W tej chwili trwa rozruch w celu osiągnięcia parametrów docelowych systemu. To samo jeśli chodzi o Cedynię, o której stosunkowo mało mówimy, ale to jest walcownia, huta, w której przygotowujemy się do dużego zadania, mianowicie będzie uruchomiona nowa linia Kontirod. W tej chwili trwają prace koncepcyjne, przygotowanie pod projekty techniczne, docelowe przyszłego zakładu. Proszę bardzo, dalej. W dziedzinie prac badawczo-rozwojowych, jak powiedziałem, środek ciężkości naszego wydobycia przesuwa się na północ, a więc po pierwsze dużo prac związanych z prototypami maszyn, które będą docelowo pracować w przodkach tych rejonów. A więc automatyczna kotwiarka, na co czekamy od lat, prace egzemplarza doświadczalnego w tym roku zakończymy już podsumowaniem i projektem i protokołem, który wskaże, co ewentualnie jest do zmiany. Po usunięciu tych ewentualnych niedogodności kolejne maszyny będziemy zamawiać. To samo z wiertnicą o napędzie elektrycznym i tutaj mówię o silniku elektrycznym jazdy, bo są to urządzenia, które po wpięciu w środku zawsze pracowały na prąd, zawsze, od kilkudziesięciu lat. Natomiast chodzi o silniki elektryczne jazdy, a więc akumulatoryzacja. Kolejna sprawa to sprawy związane z wyręczeniem człowieka w sąsiedztwie bezpośrednio piecy hutniczych. Pierwszy robot do czyszczenia przejść wokół pieca w hucie Głogów 2 został już oddany do ruchu dla pieca huty Głogów 1. W tej chwili jest na ukończeniu, a więc te czynności i te najbardziej trudne i niebezpieczne fragmenty pracy hutnika zastąpimy maszynami. Proszę Państwa, to nie tylko maszyny dla hut i kopalń, ale to również dbałość o bezpieczeństwo załóg. Stąd też trwają prace koncepcyjne, już właściwie z panem prezesem Laskowskim przymierzaliśmy pierwszych kamizelek, które zapewnią pracę, bezpieczną pracę przy schłodzonym organizmie w warunkach podwyższonych temperatur, a więc kamizelki, ale to również prace nad rozwiązaniem problemu naszych wód o podwyższonym ładunku mineralnym, a więc tak zwana odwrócona osmoza, która była próbowana na wodach kopalni Lubin. Bardzo dobre wyniki, aczkolwiek woda w kopalni Lubin jest stosunkowo mało zanieczyszczona, a więc łatwo było to osiągnąć. Chcemy to teraz dla innych wód z poszczególnych kopalń zastosować, bo problem wód zasolonych Odry ciągle wraca i ciągle z tym będziemy musieli się po prostu rozprawić ostatecznie. Poza tym oczywiście prace związane z programami dotyczącymi satelitarnego badania stanu deformacji powierzchniowych, obserwacji zbiornika Żelazny Most i tak dalej, i tak dalej. Także w tej dziedzinie również bardzo wiele się dzieje. Dziękuję bardzo.
I szanowni Państwo, kończąc częścią finansową, to poprosiłbym o kolejny slajd. To od strony przychodów, to zwróciłbym uwagę na jeden aspekt, który też już prezes Bryja też zaznaczył, dotyczący Kontirodu i Walcówki, bo też warto powiedzieć, że jak spojrzymy na sprzedaż stricte miedzi, to 52% sprzedaży w tym kwartale to były produkty przetworzone, czyli mówimy tutaj o walcówce i o drucie. No i to też się wpisuje gdzieś w naszą strategię, czyli idziemy w bardziej przetworzone produkty o większej wartości dodanej, co też, że tak powiem, generuje dodatkową marżę. Jakby jeżeli spojrzymy na strukturę kosztów i to, co też mówił tutaj pan prezes, ale też co wygenerowało tą dźwignię operacyjną i do tego się przygotowywaliśmy, właśnie to, czy przy rosnącym makro utrzymaliśmy koszty, to pozwoliło nam wygenerować, tak jak Państwo widzą, ten wzrost EBITDA we wszystkich segmentach, no ale ten segment polski jakby z punktu widzenia też srebra i tego wpływu srebra pozwolił nam na wygenerowanie tak znaczącego wyniku, który, że tak powiem, dostarczyliśmy w pierwszym kwartale. Jeżeli spojrzymy na same stricte przychody, które bym poprosił na kolejnym slajdzie, to widzimy właśnie wpływ makro. To jakby ta największa pozycja to jest właśnie wpływ makro i tutaj głównie jest srebro. Mimo delikatnie niższego wolumenu, natomiast już mogę powiedzieć, że ten wolumen sprzedażowy i zarówno w kwietniu, jak i w maju on jakby gonimy. Natomiast on to też nie wynikał z tego, że nie było popytu, co o czym mówił pan prezes, to raczej była nasza już strategia przemyślana, więc jakby tutaj te odchylenia, które obserwujemy, one nie powinny i nie wzbudzają u nas żadnego niepokoju. Natomiast no, oczywiście kurs dolar złotego, który negatywnie wpłynął, no i zabezpieczenia. Natomiast per saldo można powiedzieć, że ten wynik, który rejestrujemy, jest bardzo znaczący i w ten sposób poprawiamy też marżę EBITDA, którą obserwujemy na aktywach krajowych. Poprosiłbym o kolejny slajd. No i koszty rodzajowe. Z jednej strony, jeżeli można by było spojrzeć na koszty rodzajowe all-in, no to rejestrujemy 21% wzrostu. Natomiast no jakby te dwie kategorie, które są poza naszą kontrolą. Pierwsza to jest podatek, który wzrósł o ponad 80%. Jak i wsady obce, które wzrosły ceny, też spowodowały też wzrost naszych przychodów i to też, o czym tutaj mówił wcześniej prezes Laskowski, to świadoma nasza strategia też działania w zakresie przetopienia wsadów obcych i złomu spowodowała to, widząc jak wygląda makro też od punktu widzenia złota i kwasu siarkowego, pozwoliła nam wygenerować dodatkową marżę, więc to znowu wracamy do tego, że tą produkcję, którą realizujemy też przez pryzmat aspektów finansowych. Natomiast no znowu, teraz spójrzmy na te koszty, które tylko podlegają naszej kontroli. No to rok do roku jest wzrost na poziomie 2% poniżej inflacji. To jest najlepszy wynik kwartał do kwartału, rok do roku od wielu, wielu lat. I to też jest, no to jest coś, o czym mówiliśmy i też jest nasza ambicja, że w ramach programu optymalizacji kosztów, który no ma wymiar, który pojawia się w każdym aspekcie naszej działalności każdego dnia, to jest nasza codzienna praca, efekty tutaj są zauważalne. Teraz bym wrócił też o tym, co sygnalizowałem, do kwestii energii, bo energia u nas jest w dwóch pozycjach. W pierwszej pozycji to jest energia i czynniki energetyczne, którą widzą Państwo na słupku, a drugim elementem jest gaz, który jest ukryty w materiałach. I z jednej strony mamy przekroczenie na energii o 43 miliony złotych. To wynika z dwóch czynników. Pierwszy, więcej produkowaliśmy, więcej zużyliśmy energii, więcej wydobyliśmy, więcej zużyliśmy w związku z tym energii. Element cenowy był bardzo niewielki. Natomiast dlaczego też więcej energii zużyliśmy? Bo mniej produkowaliśmy z gazu. Gaz zaczął drożeć, też potrafiliśmy optymalizacyjnie zarządzić. Więc jeżeli dodamy te dwie do siebie kwoty, bo 35 milionów jest mniejsze zużycie gazu, to różnica jest 8-9 milionów złotych przy większym wykorzystaniu czynników energetycznych, więc tego wzrostu co do zasady nie obserwowaliśmy. I tutaj też to, co mówiliśmy na konferencji rocznej, podtrzymujemy naszą ambicję, że chcemy, aby czynniki energetyczne nie wzrosły w skali całego roku, co może być, no, jest dość ambitne z punktu widzenia tej zmienności, którą obserwujemy. Natomiast no, tutaj mamy szereg działań optymalizacyjnych z naszej strony przygotowanych, aby to zadanie osiągnąć. Na kolejnym slajdzie widzimy koszty C1 i to, co też już wspominała wcześniej też pani prezes. Jakby globalnie 35% spadek C1 z 2,62 na 1,69. No i to można powiedzieć jest podsumowanie wypadkowo wszystkiego. No i od strony produkcji, od strony sprzedażowej, od strony kosztowej te wszystkie elementy ogniskują się w C1. No w kraju dość ciekawa sytuacja, dość no też pokazująca, że każdy wzór ma swoje zalety, ale też wady, no bo z jednej strony C1 spadła z 3,15 na 1,91, natomiast jeżeli byśmy odjęli podatek, który w tej C1 stanowi 2,45, to bez podatku C1 w Polsce jest ujemna. Także, ale to jest spowodowane oczywiście ilością metali towarzyszących i cen z tym wynikających, czyli tak jak tutaj mówi prezes Laskowski, mówiąc wprost, ze srebra. C1 w aktywach zagranicznych, to już pani prezes mówiła, 0,7 i 1,02. Dalej jesteśmy, że tak powiem, performujemy rok do roku, także z tego punktu widzenia koszty, jak i wymiar C1 jest jak najbardziej pod kontrolą. Poprosiłbym o kolejny slajd. No i wynik finansowy. No tutaj widzimy, że kluczowym elementem pozytywnym, który wpłynęła, jest EBITDA. Wynik ze wspólnych przedsięwzięć, czyli Sierra Gorda i pozytywna też performing na pożyczkach. Różnice kursowe, które kwartał do kwartału, czyli grudzień do marca, były pozytywne. Podatek dochodowy oczywiście, lepszy wynik, wyższy niestety podatek. W związku z powyższym osiągnęliśmy końcowo wynik w grupie kapitałowej ponad 3,5 miliarda złotych. I ostatni slajd dotyczący przepływów pieniężnych. Tak, z jednej strony tu przepływy pieniężne i one wymagają większego wyjaśnienia, ale tu już sygnalizował o tym też prezes Laskowski. Z jednej są dwa wypadkowe elementy. Pierwszy element wynikający z cyklu produkcyjnego, że ambicją naszą jest to, że mimo że mamy hutę wyłączoną, ilość katod, które dostarczymy, chcemy mieć jak w standardowym roku. W związku z tym musimy teraz zbudować zapas na poziomie anod i to robimy. Ten zapas, że tak powiem, nam rośnie. Natomiast jeszcze raz powiem, mamy to dokładnie przeliczone i wiemy, że to jest opłacalne z punktu widzenia i dźwigni operacyjnej, jak i aspektów wszystkich finansowych. Natomiast drugi element, spłaciliśmy sporo faktoringów, też obniżając koszty finansowe, a tym samym jakby obniżyliśmy zadłużenie, które było rejestrowane też poza wskaźnikami. Z tego punktu widzenia jakby ten kapitał obrotowy jest w większej stopniu wykorzystany, natomiast no jakby bardzo szybko możemy do tego instrumentu powrócić, jeżeli będzie taka konieczność. Niemniej jednak, jak patrzymy na cały rok, i to też chcę Państwa zapewnić, że ilość zapasów wolumenowo do końca roku będzie spadała, w związku z tym ten kapitał obrotowy w czwartym kwartale będzie się uwalniał. To, co Pani Prezes też mówiła w zakresie przepływów, zakładamy też silne przepływy z Sierry Gordy w trzecim, czwartym kwartale, więc no ten efekt końca roku powinien być bardzo silny pod wpływem bardzo pozytywnych przepływów pieniężnych, które powinniśmy rejestrować. Także to wszystko, także dziękuję bardzo i oddaję głos.
Szanowni Państwo, na koniec tej części, gdzie my opowiadamy naszą historię, chciałbym powiedzieć, że w rezultacie też, może inaczej, osiągnęliśmy wynik lepszy niż konsensus rynkowy, a przecież wszyscy Państwo ze szczególnym uznaniem dla analityków z reguły dość trafnie przewidują, jakie możemy osiągnąć rezultaty. Osiągnęliśmy troszkę wyższe niż nawet konsensus, przepraszam, rynkowy, co powodowało w tych oczekiwaniach również wzrost naszej kapitalizacji. Chciałbym powiedzieć tutaj w ostatnim zdaniu, że wróciliśmy do 50 z punktu widzenia kapitalizacji największych firm górniczych na świecie. Zajmujemy obecnie 42 miejsce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo zarządowi za prezentację wyników kwartalnych i teraz proszę Państwa zadawanie pytań. Zaczniemy z sali. Proszę.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Jóźwiak, portal zmiedzi.pl. Ja będę miał, jeśli Państwo pozwolicie, dwa pytania. Jedno do Pana Prezesa chyba Krzyżewskiego, drugie do Pani Wiceprezes. Chodzi mi o plan inwestycyjny, bo mamy rekordowe wyniki finansowe za pierwszy kwartał tego roku. No i jeśli dodamy do tego to, co obserwujemy na giełdach światowych, a mówię o cenach miedzi, które też są bardzo, bardzo zadowalające. Czy Państwo przewidujecie korektę w planie finansowym, być może inwestycyjnym? Czy tutaj należy się spodziewać jakichś ruchów? I drugie pytanie do Pani Wiceprezes. Projekt Chile, KGHM Chile, chciałbym, żeby Państwo przybliżyli troszkę nam założenia tego projektu i czy po tym projekcie, dzięki temu projektowi spodziewacie się Państwo na przykład wzrostu wartości aktywów zagranicznych w tym obszarze? Dziękuję bardzo.
To odpowiadając na pierwsze pytanie, jeżeli tutaj Pan Prezes Bryja będzie chciał oczywiście coś dodać, to zapraszam. Natomiast dwa aspekty. Pierwszy aspekt typowo finansowy. Jeszcze pozostaje nam dług netto prawie 5 miliardów złotych do obsłużenia i szczerze to najpierw chciałbym jakby obniżyć zadłużenie spółki, a tym samym koszty finansowe i przygotować też spółkę na przyszłość w zdrowej, bezpiecznej i komfortowej finansowej pozycji. To tak odpowiadając wprost na Pana pytanie. Drugi aspekt, który też bym powiedział, dlaczego ceny miedzi są tak wysoko, bo nie da się nawet ekstraordynarną gotówką przyspieszyć produkcji na świecie. To tak nie działa. Projekty inwestycyjne mają swoją, że tak powiem, swój kalendarz i swój tok działania. Nawet zwiększając środki, a chcąc być, a my zawsze chcemy być efektywni z punktu widzenia finansowego, nie da się pewnych operacji przeprowadzić nawet angażując dodatkowe gotówkę, więc jakby z tego punktu widzenia jakby no nie widzę na wprost takim w krótkim horyzoncie czasu możliwości przeznaczenia dodatkowych środków na CAPEX, aby zwiększyć produkcję. To tak nie działa.
Ja dodam tylko, że jeszcze oczywiście cały czas zapraszamy wszystkich Państwa na prezentację strategii. To będzie początek lipca. Mniej więcej tak nam wypada z kalendarza.
Tam też opowiemy o planach inwestycyjnych na kolejne lata. W tym roku bez zmian, bez żadnego obcinania chcemy wydać kolejne 4 miliardy złotych na CAPEX i utrzymać poziom CAPEX-u taki, który pozwoli nam zrealizować w kolejnych latach wszystkie dość ambitne, nieco opóźnione być może decyzyjnie, projekty inwestycyjne.
Proszę Państwa, co do ewentualnej korekty planu inwestycyjnego, nie myślimy o tym. Dlaczego? Dlatego, że w naszym wieloletnim planie inwestycyjnym zakładamy, że poziom 4 miliardów to jest poziom wystarczający dla nas. Natomiast tak tym planem operujemy, żeby te środki wykorzystać optymalnie. Kiedy pod koniec roku prowadzimy, zbieramy powiedzmy projekty, które interesują poszczególne oddziały naszej grupy, jest to poziom 5800. Ponad 5,5 miliarda. Natomiast są różne fazy przygotowania tych projektów i niektóre są na tyle niezadowalające, że po prostu ten projekt jeszcze w danym roku nie jest możliwy do wprowadzenia. Dlatego te 4 miliardy 100, które mamy w tym roku, jest to absolutne optimum. Poza tym pokazałem Państwu slajd, na którym było widać 4 place szybowe, w których odbywają się inwestycje szybowe na różnym etapie. Dość długo w tej firmie pracuję i powiem Państwu, że ja nie pamiętam takiego momentu, to się stało przede mną, zanim ja trafiłem do KGHM-u, kiedy by 4 szyby równolegle były w programie inwestycyjnym. No 2, no może 3, ale nie 4. Mamy GG1, GG2, Redków i Gaworzyce. 4 szyby na różnych etapach. W 3 szybach etap inwestycyjny jest już rozwinięty, ale początkowy. A więc wielkie nakłady inwestycyjne jeszcze tutaj nie są ponoszone. Natomiast szyb GG1 przeszedł już fazę największych nakładów inwestycyjnych, bo powiem Państwu, na blisko 3 miliardy wartości nakładów inwestycyjnych na szyb, no 2,890 w przypadku GG1, 1,5 miliarda to sama rura szybowa. W tej chwili około 800 milionów zostało na zakończenie pracy nad obiektami powierzchniowymi ostatecznymi, ale mówię, 1,5 to jest samo wykonanie rury szybowej wraz z obudową. A więc na tych 3 szybach jeszcze jesteśmy przed tym wydatkiem i mamy pieniądze na pewne sprawy modernizacyjne, inwestycyjne w hutach, które w tym momencie mogą być wykonane i ciągle mieścimy się w 4 miliardach. Proszę Państwa, 4 miliardy to w naszym przypadku jest zadowalający poziom. Jeżeli uzyskamy większe środki, będzie taka możliwość. Szyby równolegle, 2 na przykład ruszą w fazie głębienia, 3 będzie tuż za nimi. Nie wykluczone, że będziemy korygować, ale na pewno nie przez najbliższe 2-3 lata. Dziękuję.
Jeśli chodzi o pytanie pana redaktora a propos KGHM Chile i podpisanej niedawno umowy ze spółką Freeport McMoRan, oddział w Chile. Jest to umowa, która definiuje partnerstwo we bardzo wczesnej fazie eksploracji. Ona nie definiuje ostatecznie kształtu przyszłej umowy joint venture w 100% szczegółach. My rozmawiamy z naszym partnerem na temat potencjalnych miejsc, gdzie możemy szukać nowych złóż. Jak wiemy, no Chile jest, zasoby są olbrzymie, więc tutaj nasza obecność jak najbardziej chcemy, żeby była wzmacniana. Natomiast tak jak mówię, to jest umowa typu farm out agreement, która na razie określa ramy współpracy. Jest możliwość dojścia do ewentualnego zawarcia umowy JV w przyszłości, natomiast na tym etapie to jest zupełnie wczesny etap, więc tutaj nie jesteśmy Państwu w stanie nic więcej powiedzieć. Niemniej jednak, jak Państwo wiecie, nasza spółka KGHM Chile jest to spółka, która zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na rzecz Sierry Gordy, ale też posiada bardzo mocne zaplecze geologów, które działa tam na miejscu na rzecz Sierry Gordy, ale również poszukuje tych złóż dookoła. Również dokonywane są odwierty w obszarze Carrizalillo, więc chcielibyśmy, żeby ta spółka w sposób organiczny się rozwijała. Także taki jest mój komentarz do tej sprawy. Dziękuję.
Prosimy o kolejne pytanie z sali.
Dzień dobry, witam Państwa. Łukasz Kazimierczak, portal Mygłogów i Głos Głogowa, Gazeta. Ja mam takie pytanie o podatek od kopalin. Może to jest pytanie do pana prezesa Krzyżewskiego, bo on wzrósł, jakby mówimy o pierwszym kwartale, do 1,920 mld złotych, miał spadać. Więc chciałem zapytać, jak ten mechanizm działa i dlaczego, mimo że ponieśliśmy nakłady inwestycyjne w kwocie 657 milionów, nic nie jest zauważalne, to przynajmniej ja nie znalazłem, panie prezesie, jak to wygląda i w jaki sposób to ma się do rzeczywistości?
To, szanowni państwo, no, zgodnie z ustawą, która została przeprocedowana, wskaźnik na ten rok uległ zmianie i mógłbym powiedzieć, gdyby nie ta zmiana, to byśmy zapłacilibyśmy dużo ponad 2 miliardy. Natomiast tak, no jakby formuła, która jest, o którą oparty jest podatek, ona jest zależna od ceny. I o ile można powiedzieć na srebrze, jest punkt odcięcia, bo to też ta ustawa parametryzuje, jaki jest maksymalny podatek do zapłaty. Na srebrze dotknęliśmy tego pułapu na poziomie około 56-57 dolarów za uncję. W związku z powyższym już podatek osiągnął swoją funkcję maksymalną i już go ponadwymiarowo nie płacimy. Natomiast na miedzi on rośnie, ale przypomnienia to jest funkcja potęgowa, więc jakby ten ostatni przyrost jest bardzo duży, co właśnie obserwujemy. I punkt odcięcia na miedzi jest w okolicy 15 tysięcy dolarów za tonę. W związku z powyższym jesteśmy już bardzo blisko, ale niemniej jednak ten podatek ponad normatywnie, patrząc z tego punktu widzenia, rośnie. No też rośnie nam wynik w dużej dynamice, więc to ze sobą jest dość mocno skorelowane. Prowadzimy rozmowy cały czas tutaj jako zarząd z Ministerstwem Finansów, także też pokazując te różne scenariusze i w tym roku na pewno te około tych 600 milionów, które było przewidziane, bo tak można powiedzieć z rozkładu, te 600 milionów redukcji podatku, ale przypomnienia w 10 latach to jest 10 miliardów złotych, powinniśmy zaobserwować i zaobserwujemy. No niemniej jednak ta podstawa podatku zachowuje się też tak jak makro.
Czy są jeszcze pytania z sali? Okej, proszę.
Maciej Wiśniewski, Lubin 24. Ja mam pytanie. Państwo mówicie tyle o bardzo dobrych wynikach, ale z drugiej strony zostało zaciągnięte 286 milionów pożyczki. Na co ta pożyczka poszła?
To już odpowiadam. Jakby znowu, jak popatrzymy na płynność, z punktu widzenia tego, my w ostatnich okresach mieliśmy ponad 3 miliardy faktoringu, który jakby z punktu widzenia płynności on był rejestrowany w kapitale obrotowym i w przepływach operacyjnych. Teraz zeszliśmy, mogę powiedzieć, na dzień dzisiejszy już do zera. Tu na moment końca marca to jeszcze było 800 milionów złotych, więc to spowodowało, że musieliśmy pociągnąć też to finansowanie i jakby żeby też państwo zrozumieli, zawsze ciągniemy te finansowanie, gdzie jest najtaniej. Spłacamy tam, gdzie jest najdrożej. W związku z powyższym akurat to była taka rzecz techniczna. Niemniej jednak no, zadłużenie spółki w ostatnim okresie globalne, uwzględniając faktoring i zadłużenie w bankach, spadło znacznie. Także z tego punktu widzenia też się cieszymy, że jakby wyporność spółki i stabilność finansowa spółki rośnie z kwartału na kwartał.
Czy mamy jeszcze pytania z sali?
To może jeszcze pytanie do pana prezesa Bryi. Chciałem zapytać, bo była mowa o tym na Kongresie Europejskim, że KGHM mocno wchodzi też w ten przemysł elektromobilności, bateryjny i tak dalej. Czy to będzie wykonywane, te inwestycje i ten rozwój KGHM-u, na aktywach już obecnych, czy będziemy budować? Czy to Huta Miedzi Głogów, czy bardziej Legnica, czy inne? Czy jest ten plan na to?
Proszę pana, wchodzimy w tym sensie, że potrzebujemy urządzeń elektromobilnych, akumulatorowych, aczkolwiek nie wszystkie funkcje na dole mogą wykonywać takie maszyny. Na przykład wiertnice, kotwiarki, wozy rozwożące ludzi jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o wozy i ładowarki, są to urządzenia, które potrzebują takich mocy, że w trakcie zmiany musiałby kilkakrotnie wymieniać akumulator, a to jest najdroższa część tej maszyny, tak bym powiedział. A więc wiemy, w jakich technologiach tak. I tutaj nasza spółka, która produkuje dla nas sprzęt, a więc za nam, tudzież zaprzyjaźniony zakład produkcji wiertnic i kotwiarek Mindmaster na Dolnym Śląsku, a więc dalej Local Content, chociaż nie nasza grupa. Są to firmy, które wykonują dla nas wiertnice i kotwiarki Mindmaster. W tej chwili próbujemy z napędem bateryjnym, natomiast za nam koncentruje się w tej chwili nad wykonaniem wozów do przewozu załogi, woz typu Zamper. On już był prezentowany, jest w testach. Takich maszyn zakupimy więcej. Kwestią u nas jest oczywiście bezpieczeństwo baterii. I tutaj w związku z tym, że normy, które dotyczą bezpieczeństwa baterii w pojazdach, dotyczą powierzchni, My musimy niestety takie testy przeprowadzić, dlatego że jak sobie zdajecie Państwo sprawę, pożar, który występuje na powierzchni, jest groźny, a na dole to jest katastrofa. A więc krótko mówiąc, tu jeszcze chwilę to potrwa, ale jeśli chodzi o elektromobilność, jak najbardziej nasłuchujemy, przyglądamy się, jaki typ baterii można zastosować. Za nam jest otwarty i za nam będzie naszą firmą, która będzie nam tego typu urządzenia proponować. Dziękuję.
Ja rozumiem, że być może też chodziło panu redaktorowi o to, co chcielibyśmy zrobić być może innowacyjnego, z innymi może stopami i tak dalej. To chcę podkreślić, że wszystkie nowe pomysły, które rozpatrujemy i będziemy rozpatrywać, jeśli chodzi o lokalizację, to one są głównie kierunkowane na Hutę Legnica.
To nawet to, że mieć w proszku do produkcji folii, tak? To wszystkie rzeczy.
Tak
to
jest. Tak, plus jeszcze raz powtórzę, bo też o tym mówiliśmy na kongresie. Jesteśmy w takiej fazie rozpoznawczej z podmiotami zainteresowanymi współpracą w zakresie uzyskiwania nowych produktów. Trochę nowych stopów, trochę rzeczy granulowanych, proszkowanych. Może pan prezes Bryja jeszcze do tego dołączy.
Rzeczywiście,
kilka myśli.
Pan prezes mnie naprowadził, rzeczywiście o to trzeba uzupełnić tą wypowiedź. A więc oczywiście myślimy o technologii produkcji granul oraz proszków do produkcji folii wykorzystywanej w akumulatorach. To jest jedno. A kolejna sprawa, w Hucie Miedzi Legnica są w tej chwili prowadzone prace i wypadły bardzo dobrze. Stopu wydawałoby się trudne do wyobrażenia, bo to jest metal wraz z surowcem niemetalicznym, stopu ołowiowo-wapniowego, który jest wykorzystywany do produkcji baterii. I takie testy również przeprowadziliśmy. Są zainteresowani, którzy od nas ten stop odbierali do produkcji akumulatorów.
Dziękujemy. Są pytania jeszcze? To oddaję ci, Janusz, głos.
Dziękuję bardzo. Teraz pytania zadane online. Już mówiliśmy troszkę o efekcie zmiany stanu zapasów, ale tutaj potrzebujemy, jeśli pan prezes pozwoli, więcej, troszkę wyjaśnień. Cztery ośrodki analityczne pytają, proszą o wytłumaczenie i rozbicie tak wysokiego efektu zmiany stanu zapasów. Czy przy takim stałym makro, przepraszam, tłumaczenie szybkie, jest to efekt, który po sprzedaży produktów albo wykorzystaniu półproduktów częściowo się odwraca wraz z poniesionymi kosztami sprzedaży. Czego można oczekiwać na linii kapitał pracujący w kolejnych kwartałach, właśnie biorąc pod uwagę ten efekt odwracania się wyceny, czy wchodzenia wolumenów do produkcji.
To ja bym poprosił o taki slajd też pomocniczy, bo przygotowaliśmy o kapitale właśnie i zapasach. O, dziękuję. Jak Państwo widzą właśnie, to jesteśmy, patrząc na od strony wolumenów, globalnego wolumenu, no można powiedzieć, jesteśmy w szczycie wolumenowym zapasów. Wewnątrz dysproporcje się zmieniają, ale to one wynikają właśnie z między innymi z kwestii remontowych, później przerobu, jakby tu już nie wchodząc w szczegóły. Niemniej jednak ten wolumen osiągnął pik, on będzie ten pik trwał do czerwca i później, jak Państwo widzą, będziemy uwalniać wolumen. Natomiast co do ceny, no jakby cena u nas zapasów jest liczona w oparciu o rzeczywisty średni koszt wytworzenia. W związku z powyższym, zakładając, że gdyby makro było stabilne, no to można powiedzieć, tu z punktu widzenia zmian wyceny zapasów nie będziemy jej obserwować, a spadający wolumen powinien uwalniać kapitał obrotowy. Niemniej jednak no same zmiany w zakresie makra mogą pociągnąć za sobą też wycenę z punktu widzenia kapitału obrotowego też, no i też wyceny samych zapasów. Tak żeby obrazowo też Państwu powiedzieć, co to oznacza teraz po pierwszym kwartale, to o ile nam wartość zapasów przyrosła ponad 2 miliardy złotych, to mógłbym powiedzieć obrazowo, że 2/3 z tego przyrostu to jest przyrost z punktu widzenia wyceny, a 1/3 to jest przyrost z punktu widzenia wartości wolumenu. Zresztą to też widać, że bilans otwarcia jest niżej niż końcówka trzeciego kwartału, więc to odpowiada za 1/3. 2/3 to jest wycena. Natomiast też co warto spojrzeć, że w grudniu powinniśmy być poniżej poniżej bilansu otwarcia, czyli poniżej końcówki grudnia, więc ta wartość wyceny powinna nam sukcesywnie spadać i mieć niższe poziomy niż to obserwowaliśmy na koniec roku.
Dziękuję bardzo. I może jeszcze pozostając chwileczkę przy przepływach i naszym PNL-u, pytanie od Łukasza Piaseckiego i IPO Pema Security. Relacja cash conversion working capital EBITDA. EBITDA w pierwszym kwartale wyniosła 5,5 miliarda, ale przy tak wysokich cenach metali zwykle rośnie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy oraz obciążenie podatkiem od kopalin. Jaka część tej EBITDY realnie przełożyła się na operating cash flow i free cash flow? I czy zarząd widzi ryzyko, że w kolejnych kwartałach część wyniku zostanie w cudzysłowie zjedzona przez ten kapitał obrotowy oraz wyższe zobowiązania płatności podatkowe?
Z tego punktu widzenia jakby ryzyka od punktu widzenia z kapitału obrotowego nie diagnozujemy. Natomiast z punktu widzenia podatku no jedyne zagrożenie, czy taką wypadkową, którą trzeba sobie odpowiedzieć, no to jest kwestia taka, że płacimy zaliczki na podatek dochodowy, no i to będziemy widzieć, że na przepływach w kolejnym roku będziemy płacić po prostu tą różnicę, która będzie wynikała z naliczonego podatku i wynikających z zaliczek. Więc to samo obserwowaliśmy bodajże pomiędzy rokiem 2023 a 2024. Tam była duża taka różnica. Także to jest, można powiedzieć, jedyna wypadkowa taka na wprost, która z punktu widzenia cash flow i converting cash flow powinna mieć miejsce. Z punktu widzenia jakby kapitału obrotowego cały czas mówimy też, że ten factoring, który mamy w przygotowaniu, te 3 miliardy złotych, zawsze możemy je zaangażować i wiemy, jak to zrobić w krótkim okresie czasu, żeby uwolnić. Niemniej jednak no, też patrząc cały czas na ten trzeci, czwarty kwartał, widzimy bardzo dużo od strony i wolumenu, ale też i przepływów z aktywów zagranicznych, że będzie dużo zdarzeń, które będą wspierać naszą płynność i zakładamy, że ta płynność pod koniec roku będzie na wysokim poziomie.
Dziękuję bardzo. Pytanie, jeśli można, również od Łukasza Piaseckiego i IPO PEMA, tym razem o performance Sierra Gorda. Dalszy upside Sierra Gorda poprawiła wynik, przepraszam, przecinek. Sierra Gorda poprawiła wynik rok do roku, ale jej wkład w ten bit grupy był relatywnie ograniczony wobec KGHM Polska. Jakie są główne operacyjne dźwignie dalszej poprawy w Sierra Gorda? I tu są wymienione grade, recovery, throughput, molybden, koszty jednostkowe, czy ewentualna rozbudowa mocy, czy obecne ceny miedzi zmieniają priorytety inwestycyjne dla tego aktywa Sierra Gorda?
Proszę Państwa, jest to ciekawe, złożone pytanie. Znaczy, jeśli chodzi o performance operacyjny Sierra Gorda, to on jest na zadowalającym nas poziomie. Jeśli chodzi o zakład przeróbczy, to produkcja zarówno miedzi, jak i molibdenu została ustabilizowana. Więc tutaj jakby wszystko jest pod kontrolą. Jeśli chodzi o koszty operacyjne, działając blisko zarówno w porozumieniu z naszym partnerem South42, jak i z managementem Sierra Gordy, aktywnie działamy, aby utrzymać te koszty w ryzach, żeby one znacząco nie wzrastały rok do roku, pomimo tego, że ceny metali sprzyjają sytuacji. Jeśli chodzi o rozwój, tak jak już wspominaliśmy wcześniej, rozmawiamy w tym momencie na temat planów inwestycyjnych, rozbudowy kopalni o czwartą linię mielenia. Tej decyzji finansowej jeszcze w tym momencie nie ma, natomiast jesteśmy w trakcie rewizji dokumentów, analizy ich i w stosownym momencie będziemy Państwa informowali o dalszych decyzjach. Także myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie.
Dziękuję bardzo. Dan Major z UBS. KGHM ogłosił wypłatę dywidendy za 25 rok w wysokości 1,50 zł za akcję, co stanowi 15% zysku netto spółki matki, spółki polskiej. Czy w przyszłości, jeśli ceny miedzi i srebra się utrzymają, spodziewają się Państwo zwiększenia wskaźnika wypłaty dywidendy już od 26 roku?
No, szanowni Państwo, no, nasza polityka dywidendy, którą mówiliśmy, że utrzymujemy i na razie nie widzimy potrzeb jej zmiany, no, stanowi, że do 30 procent zysku netto jest wypłacane w postaci właśnie dywidendy. No i tam są dwa takie punkty kluczowe. Z jednej strony w oparciu analizujemy płynność krótkoterminową, jak i w średnim i długim horyzoncie. Więc biorąc pod uwagę też to, co mówił prezes Bryja i biorąc pod uwagę projekty inwestycyjne, które będą nabierać dynamiki, jeżeli będziemy widzieć, że wartość dla akcjonariuszy będziemy budować poprzez właśnie wzrost inwestycji i wzrost wyniku, to w ten sposób będziemy starać się tą wartość dostarczyć. No też trudno teraz zdefiniować, co będzie, jak będzie makro wyglądało, jak będzie nasze otoczenie. Pewnie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić każdy scenariusz, w którym dywidenda będzie wartościowo większa czy mniejsza. Natomiast to będziemy podejmować tę decyzję w oparciu o te dane w tym momencie, kiedy będziemy już mieć na stole wynik kolejnego okresu.
Dziękuję bardzo. Pan Robert Maj, Kepler Cheuvreux. Sprzężony koszt jednostkowy w Polsce przed uwzględnieniem odjęcia wartości szlamów anodowych wzrósł o ponad 8% rok do roku. Wzrosły oczywiście koszty osobowe, ale i koszty energii o prawie 9% również rok do roku. Informowaliście Państwo o posiadanym hedgingu na połowie wolumenów gazu czy energii elektrycznej. Czy w związku z tym należy się spodziewać jeszcze większych wzrostów kosztu energii w kolejnych kwartałach?
To może na to pytanie byśmy też odpowiedzieli w drodze też pisemnej, bo te dane, które mamy szczegółowe, no bo też tego to trudno, to nie są Państwo tego w stanie wyczytać na wprost ze sprawozdania finansowego, ale jak patrzymy na wolumen i na ilość energii i wzrost cen energii, jakby te versus gaz, bo to trzeba, tak jak mówiłem wcześniej, interpretować łącznie, nie widzimy takiego zagrożenia. No oczywiście w scenariuszu, kiedy ceny gazu były dalej rosły, a nasz stopień zabezpieczenia jest powyżej 50, jest koło 50-55%, no to na tej części niezabezpieczonej możemy osiągać gorsze wyniki, no ale wtedy też inaczej trochę pracujemy u nas źródłami wytwórczymi. Więc jakby tutaj to, co mówimy, podtrzymujemy, będziemy utrzymywać tak, żeby cena energii rok do roku przy zadanym wolumenie nie wzrosła. Także z tego punktu widzenia chcielibyśmy utrzymać tą stawkę cenową rok do roku na niezmienionym stanie.
Dziękuję bardzo. Czy mamy pytanie z sali? Ja sobie przeglądam jeszcze brzmienie. Tak, właśnie po analizie pytań, które jeszcze w tej chwili schodzą, to jest to zainteresowanie już właśnie w wątkach głównie tych finansowych, o których mówiliśmy. Z mojej strony w takim razie już nowych pytań nie mam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu za udział w konferencji i zapraszam na następną.
Dziękujemy Państwu.